Siostry, dzisiaj chcę rozpocząć cykl kazań, cykl nauczania, który jest związany z tematem, który poruszaliśmy chyba 2 tygodnie temu, a mianowicie takim tematem, że chrześcijanin nie może mieć życia bez celu. Musimy mieć cel w życiu, dlatego że na przykład grzech, słowo hamartenei, oznacza chybienie celu. Nie można trafić w cel, jeśli nie wiemy, w co celujemy, nie mieć celu, nie mieć celu naszego życia. Nie wiem, czy pamiętacie, i tak żeśmy na podstawie Biblii, na podstawie też doświadczeń, no, takie żeśmy sobie cele wyznaczyli, czy tak, o takich celach żeśmy mówili. Czy pamiętacie, tak powtórka? Na jakich dwóch wersetach bazowaliśmy, czy pamiętacie? Kto pamięta? Szybciutko, nie ma... Nie... Słucham?
Proszę bardzo, Mojżemy Łodzi mówili, to się nie zgłaszam.
No, ale szkoda czasu, lepiej już powiedz, jak mieszka.
Może miłować Boga, serce, serca, myśli, duszy, siły i bliźniego.
To były pierwsze dwa cele i jeszcze były 3 cele jeszcze jakieś tam na jednym przykazaniu oparte właściwie na tak, dodatkowe jeszcze cele, jak tego wynikające. Do nich dojdziemy. Jeszcze drugi fragment to był ważny. Oparty o wielki nakaz misyjny, tak? To jeszcze wam przypomnę, że to były dalsze cele. Dzisiaj nie będziemy się na nich skupiali, tylko tak w ogóle sygnalizuję. Czyli zobaczcie, mówiliśmy o celach i nawet nie pamiętamy dokładnie, jaki mamy mieć cel w życiu. No to jest... A drugi jest... Drugie słowo to jest idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A więc tutaj są te cele dotyczące włączania, czyli rozwoju Kościoła, ewangelizacji, uczniostwa, społeczności. Dzisiaj chciałbym mówić w ogóle o celach, w ogóle o tych 5 celach, a dzisiaj chciałbym, moi drodzy, skupić się, będziemy tutaj przypominać o tym pierwszym, najważniejszym celu. A pierwszy, ten najważniejszy cel, który nam przypomniała Agnieszka i którym przeczytamy, jest właśnie o miłości Pana Boga. I przeczytamy Ewangelię Marka. Tym razem z Brytyjki przeczytam, nie będziemy używali innych tłumaczeń, ponieważ właściwie to jest to samo. I tam jest w Marka 12 rozdział, werset 29 i fragment jeszcze wcześniejszego. Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? I Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Więc powtarzam, musimy sobie powtórzyć, że Pan Jezus mówi, że to jest najważniejszy cel, pierwszy cel w życiu człowieka, w życiu Kościoła, aby kochać Boga. I co ciekawe, że ten cel jest pierwszy i najważniejszy i ten cel istniał zawsze. O ile cele te późniejsze dotyczące idźcie na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je, to jest takie cele, które zostały konkretnie już sformułowane po zmartwychwstaniu Pana Jezusa dotyczące rozwoju Bożego Królestwa, rozwoju Kościoła, ale ten najważniejszy cel, czyli miłować Pana Boga, istniał już wcześniej. To nie jest cel wcale nowy i sięgnijmy może, kochani, do Starego Testamentu i do miejsca, z którego właściwie to przykazanie jest wzięte, to jest z Księgi Powtórzonego Prawa, z 6 rozdziału. I przeczytamy pierwszych 9 wersetów. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, Wasz Bóg, nakazuje Was uczyć. Księga Powtórzonego Prawa to jest Księga Piąta Mojżeszowa. Abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj tedy Izraelu i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i w miód, jak ci przyrzekł Pan, Bóg twoich ojców. Słuchaj Izraelu, trzymaj Izrael. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz tedy miłował Pana Boga Twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na drzwiach twojego domu i na twoich bramach. To ten cel się wcale nie zmienił. Tyle tam był sformułowany konkretnie do ludu Bożego, do Izraela, a tu właściwie już Pan Jezus rozszerza go na wszystkich właściwie do ludzi. To jest to najważniejsze przykazanie. Czyli Bóg wcale tak naprawdę zamiarem Bożym było uzyskanie miłości nie tylko od Izraela, ale właściwie od wszystkich ludzi. Tak to możemy zobaczyć. I to jest właśnie miłość. I tak, kiedy patrzymy na ten tekst, właściwie zaczyna się od przykazań, żebyś pełnił przykazania, ale to przykazanie naprawdę, które jest tutaj podkreślone, które jest, no właściwie jedyne się wybija z tego fragmentu, to jest, że będziesz przyjęty czcią dla Pana. Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca, duszy, z całej siły. I te słowa niech będą w twoim sercu, będziesz o nich mówił wszędzie. No człowiek zakochany mówi o osobie, która jest zakochany, tak? Ma to w sercu, w myślach. Jeżeli byliście kiedyś zakochani, to wiecie o tym. Jeśli nie, to niektórzy będą wiedzieli, że tak jest. Ale myślę, że większość osób wie, o czym mówię. A więc jeżeli jest miłość prawdziwa, to ta osoba, ta rzecz, to jest rzeczywiście w sercu. W sercu i też jest na ustach. I Bóg chce, aby tak było. A więc celem była naprawdę miłość. To jest pierwszy cel, pierwsze przykazanie, które się nie zmieniło i to jest pierwsze przykazanie dla mnie, pierwsze przykazanie dla Kościoła dzisiaj, o którym można zapomnieć. Jan, apostoł, daje definicję miłości, bo możemy się spytać, no dobrze, co to takiego jest miłość? Oczywiście dzisiaj, jeśli byście szukali w internecie, w Google'ach, nie wiem, co tam wam wyskoczy, nawet wolę nie... Może tęczowa flaga, może tak dalej, nie wiem, co tam może wyskoczyć, także nie szukajmy tam definicji miłości, ale pierwotna miłość pochodzi zawsze od Boga. I apostoł Jan daje taką definicję miłości. To zresztą bardzo, bardzo lubię tego ewangelistę. On właśnie pisze dużo o miłości. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale i 3 wersecie fajnie jest napisane: na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Jakby definicja, czy na czym ona polega? Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Można odwrócić to. Jeśli przykazania są uciążliwe, to nie jest już miłość. A więc miłość polega na tym, że służymy Bogu, Jego służba, Jego przykazania nie są uciążliwe. I na pewno ktoś, kto czyta taki werset, może myśleć, no dobrze, ale o jakie tu przykazania chodzi? Żydzi mieli ich, tak jak ktoś policzył, nie 10, tylko 613 wszystkich zakazów i nakazów było w Starym Zakonie. Więc nie chodzi tylko o dekalog, nie chodzi tylko o 10, jeżeli chodzi o Żydów, ale muszę wam powiedzieć, że ja myślę, że problem naprawdę nie chodzi w przykazaniach, ale chodzi właśnie w miłości. Problem jest w miłości w tym, czy w ogóle służba dla Boga jest uciążliwa. Miłość to jest coś, co czujemy tak naprawdę. To jest coś, co mamy na co dzień, powinniśmy mieć na co dzień. I teraz no, musimy się odwoływać do naszych, żeby to zrozumieć, do naszych takich prostych uczuć, do prostych interakcji pomiędzy mężem, żoną, matką, dziećmi. No, no nie ma innego wyjścia. I to Bóg często w Słowie Bożym dokładnie tak to odnosi miłość, że jako oblubieniec do oblubienicy, ojciec do syna, tak właściwie ta miłość jest definiowana, nie inaczej. No to sobie w takim razie spróbujmy wyobrazić, czy to byłaby miłość, gdyby, no załóżmy mąż, kocha swoją żonę, ale mówi i ma kartkę, myślę tak, co dzisiaj muszę dla tej żony zrobić? Muszę być dla niej miły, muszę jej powiedzieć, że ją kocham, muszę zarabiać na nią pieniądze, muszę to, muszę tamto. Albo matka, która by myślała, no tak, muszę dzisiaj karmić dzieci, muszę być dla nich miła, muszę się z nimi bawić. Czy to byłaby miłość tak naprawdę, powiedzcie? To byłby jakiś taki zakres obowiązków, które codziennie człowiek by sobie czytał. My wiemy, że to trzeba robić, tak? My wiemy, że to trzeba robić. Jeśli się pewnych rzeczy nie robi, to jest to patologia i rodzina się rozpada. Nie o to chodzi, że tego nie trzeba robić, tylko że jeśli jest normalnie, to te rzeczy wypływają z serca. To żadnej matki nie trzeba uczyć, że ona ma bawić się z dziećmi, ma je całować. No to tak już po prostu jest stworzone, czy że chłopak się zakochuje w dziewczynie i potem się żenią i odwrotnie, no to po prostu jest czymś normalnym, jeśli to jest z serca. A jeśli są jakieś już takie, no muszę to zrobić. I na tym to polega właśnie, że i Bóg czegoś takiego chce. Tu nie będziemy kłaść nacisku na przykazania, jakie są przykazania, tylko że służba, ogólnie służba dla Boga nie jest ciężka, na tym polega miłość. Czy to było 613 przykazań? To jest właśnie to, co mówi psalmista kiedyś mówił, że kocha ustawy, kocha przykazania, tęskni do nich. W 119 psalmie tam możemy czytać. Tęsknotę, tak? Tęsknotę, miłość do przykazań. Dzisiaj ich tyle nie mamy, zakazów i nakazów. Więc to zupełnie nie o to chodzi, co, tylko z czego to wypływa. Z serca ma to wszystko wypływać. A więc to jednak nie jest miłość, jeśli by to wynikało z jakiegoś coś, co jest spisane i byśmy wykonywali jakieś obowiązki w domu względem męża, żony, czy dzieci, czy chłopak spotyka się z dziewczyną, ma się z nią żenić, a jaki ja to muszę być i ma kartkę z jakimiś przykazaniami, które sobie sam napisał. Powiem tak, jeśli kogoś kochamy, to staramy się po prostu być dobrzy dla niego, staramy się być blisko tej osoby, szukamy każdej możliwości, żeby z tą osobą porozmawiać, żeby o niej jak najwięcej wiedzieć. Mówię o takiej normalnej miłości. Nie mówię nawet mężczyzna do kobiety, czy chłopak do dziewczyny, czy nawet matka do swoich dzieci. Chcę wiedzieć o swoich dzieciach. Dzieci czasami to nawet denerwuje, że na co ty tak się tam ciągle pytasz, prawda? Ale to jest miłość, że matka czy ojciec chcą wiedzieć coś tam o swoich dzieciach. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jeśli kochamy Boga, tak samo staramy się być blisko Niego. Jeżeli to wypływa z serca, Co więcej, kiedy jest miłość, będziemy starali się przypodobać Bogu. I będziemy się wykonać Jego wolę z miłości i z szacunku, a nie z powodu strachu czy jakiejś listy powinności, którą ktoś nam dostarczy. Czy to będzie, znajdziemy sobie w Biblii, czy sami to stworzymy, czy też będzie ona stworzona w kościele, w zborze na przykład, tego ci wolno, tego ci nie wolno, musisz to robić, a tego nie musisz. Tak się zastanawiam, że jeśli, no właśnie, zadajemy pytanie, na przykład, czy wstawanie rano do dziecka, dla matki jest uciążliwe? Może być uciążliwe, ale jeśli ona czeka na to dziecko, prawda, czeka, aż się urodzi, oczywiście w tym momencie to kończy, ale w sumie to się cieszy, prawda? Nawet Biblia mówi, że matka nie pamięta, jak urodzi. To jest taki przykład. Jeśli są rzeczy, które kochamy, one są uciążliwe cieleśnie, czasami męczą, ale lubimy je robić. No wyobraźcie sobie, że matki, że jednak dla nas uciążliwe i niech to dziecko tam płacze, umiera z głodu. Nie zrobicie tego, nawet jeśli wam się nie chce wstawać, dlatego że miłość jest ważniejsza, tak? To jest właśnie coś takiego. To nie o to chodzi, że nas nic nie będzie męczyło. To zupełnie nie o tym mówimy, że nas to nie będzie męczyło, że nie włożymy żadnej pracy, że nie będzie nas to kosztowało, tylko że to jest coś, co robimy z potrzeby, bo tak chcemy, bo nie może być inaczej. I tak samo właśnie Bóg chce, tak myślę, żeby służenie Jemu i relacja z Nim na tym się opierała, że nie dlatego, że tak musimy, ale że chcemy, bo to wynika z potrzeby serca. A więc zobaczcie, ta definicja apostoła Jana mówi, że na tym polega miłość, że jego przykazania spełniamy, nie są one uciążliwe. Czyli ostatecznie decyduje to, co czujemy. Samo nawet wypełnianie jakichś rzeczy zewnętrznie nie decyduje. Jest to też ważne, nie mówię, że nie. Ale ostatecznie to, co czujemy, że to jest, że to nie jest uciążliwe. W jednej księdze Bóg mówi, że złościcie mnie, bo mówicie, ach, jakiż to mozuł. W księdze Malachiasza to jest napisane. Złościcie mnie. Ach, jakiż to mozuł, wypełniać przykazania, służyć Bogu. Tak się zastanawiam, że jeżeli czasami robimy dużo rzeczy, nawet myślimy, że robimy te rzeczy dla Boga i wydaje nam się, że to jest mozuł, że one są uciążliwe, to może warto zatrzymać się. Może wcale to nie jest dobre, może wcale tego Bóg nie chce. Może warto gdzieś wrócić do miejsca, gdzie mamy z Nim relację, gdzie wchodzimy w miłość, bo to jakby przestaje działać. A więc decyduje to, co jednak czujemy. A więc służba dla Boga nie powinna być uciążliwa. Wierzę, że Bóg tego nie chce. I powiem wam, co się dzieje, kiedy wypełniamy ten pierwszy cel. I znowu zerknijmy do tego pierwszego listu Jana. 4 rozdział, werset 19-21, że jeżeli, to znaczy wtedy, jeżeli wypełniamy ten pierwszy cel miłujemy Boga, to automatycznie, tak myślę, wszystkie inne cele układają się na swoim miejscu. I tam pisze tak, od 19 wersetu. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Ciekawe. Jeśli nie miłujesz brata, którego widzisz, wtedy jest niemożliwe, żebyś kochał Boga, którego nie widzisz. Powiem inaczej, ale właśnie, czyli jeśli nauczymy się, jeśli miłość Boża nas dopadnie, wpadniemy w tą relację tak naprawdę, to tak wierzę, że wtedy te inne cele układają się na swoim miejscu. Wtedy właśnie jesteśmy zdolni tak naprawdę dopiero kochać brata, którego widzimy, ludzi, których widzimy. To jest, jesteśmy zdolni dopiero wtedy. Bo jest napisane, że niemożliwe jest, aby było inaczej. Ktoś powie, że no ja miłuję Boga, ale nie kocham ludzi. Jest to niemożliwe po prostu. Niemożliwe jest. Wszystkie cele układają się na swoim miejscu. I wróćmy teraz ten sam rozdział, ale od wersetu 7 przeczytamy do 17, bo to jest bardzo ciekawe właśnie na temat tego objawienie, kim naprawdę i czym jest Bóg. Miłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Może na chwilę się zatrzymam. Napisane jest, że miłość jest z Boga. Miłość nie pochodzi z żadnego innego źródła. Także jeśli dzisiaj miłością są nazywane jakieś wybaczenia, to jest to tylko wybaczenie. Ale prawdziwa miłość pochodzi od Boga. Tak jest napisane. Nawzajem miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. To jest bardzo mocne. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Można widzieć o Bogu dużo rzeczy, ale go nie znać. Gdyż Bóg jest miłością. On jest miłością. To jest niesamowite. On jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. To jest ciekawe, bo Biblia mówi o dowodzie, że Bóg udowodnił ludziom swoją miłość, dał dowód swojej miłości. Czyli jak ta miłość się objawiła? Że posłał swojego jednorodzonego Syna, abyśmy przezeń żyli. I tak myślę, że Bóg nie miał żadnego przykazania, żadnego musu, nie miał, żeby posłać swojego Syna na krzyż. Jak myślicie? Ja myślę, że nie miał takiego przykazania. Nikt go nie był w stanie zmusić, by coś takiego zrobić. Chciał to zrobić z powodu miłości. Tak Bóg umiłował świat. Najsławniejszy werset w Biblii mówi, przynajmniej najsławniejszy, najczęściej głoszony na gwiazdkowej niespodziance, dzieci się uczą, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale żywot wieczny miał. A więc tak Bóg umiłował. Kiedy łamaliśmy dzisiaj chleb, piliśmy wino, bardzo mnie poruszyła Agnieszki modlitwa o tym, że krew Pana Jezusa jest całkiem inna. Tak, że ona nie brudzi, ale oczyszcza. Bardzo mnie poruszyła ta modlitwa. Ale powiem dlaczego, bo kilka dni temu właśnie myślałem o czymś takim, że właściwie wszystkie inne rodzaje śmierci czy katuszek, które były, tak zobaczcie, jak się pokazuje jakieś, może byśmy tak przywykli, ale pokazuje się te tortury czy wykonywanie wyroku, to jest takie wręcz niesmaczne, tego się nie pokazuje, a patrzenie, znaczy no to oczywiście patrzenie gdzieś tam na obrazku na Pana Jezusa jest jakby inne. To nie chodzi o to, że nas to nie wzrusza, tylko ta śmierć była zupełnie inna, bo ona wołała o coś zupełnie innego. Wołała o usprawiedliwienie, nie o pomstę. Wiemy, że Jezus zmartwychwstał, więc to jest zupełnie, tam nie ma żadnego znaku zapytania, prawda? To jest coś takiego. Pomyślałem sobie, że to jest właśnie zupełnie inna śmierć, inna krew, która nie woła o pomstę, ale woła o usprawiedliwienie. To jest takie ciekawe. Na tym polega miłość, to znowu definicja, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. To jest ciekawe. On nas umiłował. Nikt z nas pierwszy Boga nie umiłował. Zanim myśmy Go umiłowali, a może niektórzy ludzie nigdy nie odpowiedzą na tą miłość, też jest tak możliwe, to On umiłował i posłał Syna za ubłaganie za grzechy nasze. Ubłaganie kogo? Zastanawiam się. Ubłaganie za grzechy nasze. Kogo należało ubłagać? Ubłaganie czy czego w zasadzie? Ubłaganie. To musiało być dopełnione, aby była ofiara oczyszczająca. Nie było innego wyjścia. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. A więc no to jest ten cel pierwszy, o którym mówimy, wynika, że jeśli Bóg nas tak umiłował, powinniśmy nawzajem się miłować. Tutaj mamy pierwszy cel powiązany z drugim celem, czyli drugim celem, o którym będziemy mówić, jest miłuj bliźniego jak siebie samego. Widzimy, że to jest bardzo blisko siebie, że jeśli ten pierwszy cel jest poukładany, to jak mówię, te wszystkie cele wskoczą gdzieś na swoje miejsce. Jeśli pierwszy cel, czyli miłość, nie rozumiemy miłości do Boga, nie mamy z Nim relacji, to wszystko inne będzie gdzieś tam zaburzone. I tak myślę dzisiaj, że zaburzenia w życiu ludzi właśnie stąd się biorą. Wszystkie duchowe zaburzenia. Ludzie, którzy gdzieś indziej szukają miłości, czy w inny sposób szukają miłości i nazywają, że to jest miłość, że możesz kupić gdzieś tam miłość za pieniądze, to nie jest żadna miłość oczywiście. I teraz werset powalający dla mnie, 12. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Werset, który jest dla mnie powalający, ale i bardzo wymagający, może oskarżający, nie wiem jak dla was. Ale to jest bardzo proste, bo ludzie chcą w różny sposób Boga sprowadzić, prawda? Bożą obecność. Często modlimy się, Boże, aby to ludzie, też tak się modlę, by ludzie, którzy wchodzą na to miejsce, odczuwali Bożą obecność, odczuwali obecność Ducha Świętego, by grzesznicy nawracali się. My tak się modlimy i chcemy, by tak było. To jest prawidłowa modlitwa. Ale co Boże mówi, że w zasadzie, że musi być pewien warunek spełniony, że Bóg jest niewidzialny, Jego nie można zobaczyć. To ciekawe, Jan, który obcował z Jezusem Chrystusem jako Panem, to jednak mówiąc o Bogu, mówi, Boga nikt nigdy nie widział. Nie miał na myśli tutaj osoby Jezusa Chrystusa jako człowieka, ale całego Boga. I mówi, że jeśli się nawzajem miłujemy, Bóg mieszka w nas. Miłość Jego doszła w nas do doskonałości. W nas, czy ja rozumiem, we wspólnocie, mieszka we wspólnocie ludzi, którzy są, w rodzinie, tak? Jeżeli się nawzajem miłujemy, to jest warunek, który, jeśli go nie spełniamy, nie spełnimy, to możemy sobie nawet krzyczeć takimi modlitwami, prawda? Żeby Boże, żeby ludzie odczuwali Twoją obecność i... Więc to jest ten cel, który nie możemy go przegapić. To jest cel, który może sobie... Masz telefon komórkowy, jeżeli nie pamiętasz, jaki jest cel Twojego życia, chociaż ten pierwszy cel, jak masz tam... Jak jest w telefonie komórkowym, są takie notatki, albo notatka, gdzie się napisz. Mam kochać relacje z Bogiem. Bo inaczej po prostu, no naprawdę... I dalej czytamy. Potem poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzieli. Alleluja, chwała Bogu. Potem poznajemy, że z Ducha swojego nam udzieli. To cudownie, że Ducha swojego nam udzieli, możemy przeżywać obecność Ducha Świętego, dary Ducha Świętego. Tak a propos powiem, że tydzień temu byłem na konferencji Płomień Ducha w w Zamościu. No i tam naprawdę Duch Święty działał, ludzie byli też uzdrawiani poprzez modlitwę. Nawet nie tylko tam na miejscu, tylko gdzieś we Francji ktoś przeżył przez Duchem Świętym uzdrowienie. I tam, kiedy się modliliśmy, jeden brat bardzo spektakularnie przeżył przez Duchem Świętym, bo tam no i zaczął tak głośno językami się, bo nie mógł, aż się nie chciał zatrzymać, mówię, nie chciał, nie to, że nie mógł, ale też ludzie widzieli, że on taką przeżywał i radość i naprawdę. I potem patrzę z boku też, a matka z córką wyszły i tak też widzę, że sąsiad, ta dziewczyna, ja się z nim modliłem, ona mówi, o, takie ciepło przeszło tutaj, chciałem językami modlić i się modlę i taka widać, co się zmieniło i ta matka, znaczy to już była starsza kobieta. I potem się wczoraj patrzę, a te osoby były na wnioskowej niespodziance. I się okazuje, że one są z Krasnego Stawu. Wszystkie te osoby, ten brat i te dwie właśnie, a w Krasnym Stawie jest placówka naszego kościoła, gdzie brat Czesław Puszyński właśnie działa, czyli ten, który był tutaj z Iszajem Brennerem, pastor naszego kościoła zielonoświątkowego, czyli tam jest takie nowe miejsce i tak ciekawe, że Bóg miał taki plan, zobaczyłem. Trzy osoby, które tak tym Duchem Świętym napełniły się tam na tym spotkaniu, które zobaczyłem i siedziały przede mną w ławce, brat koło mnie, bardzo się ucieszyłem. A więc po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a w nas, że Ducha swego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Każdy tedy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. To jest ciekawe, że kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, mieszka w Bogu, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. W tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Fajnie. Czyli we mnie mieszka Bóg, ja mieszkam w Bogu. We mnie mieszka Bóg, ja mieszkam w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I to jest też kluczowy werset. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Zadam Ci teraz pytanie. Ja wiem, że wierzycie w Biblię. Wierzycie w Biblię, że to jest Słowem Bożym. Wierzycie. Amen. Wierzycie. Wierzycie, że Jezus jest Synem Bożym, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, tak? Za naszego zbawienia. W to wierzycie. Ale czy wierzycie, czy uwierzyliście w miłość, którą Bóg ma do nas? To jest już trochę inne pytanie. Czy uwierzyłaś w miłość, którą Bóg ma konkretnie do ciebie. Czy w to uwierzyłeś, w to uwierzyłaś?
Tak.
Amen. Muszę wam coś powiedzieć i wyznać. Ludzie często dzielą się świadectwami swojego nawrócenia, co przeżywali, co Bóg dla nich uczynił. No, zwłaszcza spektakularne są świadectwa osób, które były gdzieś tam na dnie, prawda, czy w więzieniu, czy gdzieś, ale chyba nie tylko. Ja zaliczałem się, tak powiem, do tak w cudzysłowie powiem, porządnych grzeszników. Czyli nie byłem najgorszy, byłem zawsze najlepszym uczniem, ale byłem grzesznikiem. Ale co mnie powaliło, co mnie zmieniło tak naprawdę, kiedy spotkałem obecność Jezusa, to wiecie, co to była? To była miłość Jezusa. To nie był strach, jakiś strach przed piekłem, strach przed śmiercią, czy że no... Ja pamiętam rozmowę, którą właśnie kiedyś mieliśmy u takiego duchowego naszego taty, u duchowego ojca, u Idziego, którego w tym roku odwiedziliśmy. Pamiętam, kiedy wyszedłem z tej rozmowy i tam mieliśmy różne dyskusje, ja pamiętam, tyle z Biblii się dowiedziałem, właśnie głowa bolała. Ale całą noc, właśnie co przeżywałem, co odczuwałem, to miłość Jezusa, że Jezus konkretnie mnie kocha i umarł za mnie na krzyżu. I to spowodowało, że ja wstałem jako człowiek nowonarodzony. A więc to nie był jakiś strach. To nie było nic innego. Strach to jest coś potrzebnego, bojaźń Boża. Tylko, że ja mówię to, co mnie zmieniło. Że to, co musimy przeżyć. Napisane jest, myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Za chwilę pójdziemy dalej, zobaczymy, że to jest coś bardzo ważnego, że nie możemy o tym gdzieś zapominać. Jeśli o tym zapomnimy, to niedobrze. Myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. A kto mieszka w miłości? Dlatego, że Bóg jest miłością. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Czyli znowu, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I dalej jest pięknie. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. Jeśli boimy się czegoś, boisz się czegoś, musisz udoskonalić się w miłości. To proste. W miłości nie ma bojaźni. Na czym to polega? To nie jest nic skomplikowanego. Tylko, że tak bardzo kochasz Boga, tak bardzo Mu ufasz, że wiesz, że On ma dla ciebie same dobre rzeczy. Tak bardzo ufasz w swoją przyszłość na tej ziemi, że jest ona w Jego ręku i tak samo wiesz, że Ty Mu dałeś swoje życie, stałeś się taki jak On, że jesteś sprawiedliwy tylko właśnie dzięki tego, że Jezus, Syn Boży, stał się ubłaganiem za Twoje grzechy, dlatego nie ma żadnej wątpliwości. Ale to sprawia, to przekonanie właśnie daje ta wspaniała miłość. Więc miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. A więc miłujmy, to jest ten cel. Miłujmy, kochajmy, to jest takie starodawne, piękne słowo. Miłujmy. To słowo chyba nie jest zbrukane, tak mi się zdaje, przez internet i przez inne rzeczy. Miłujmy. I powiem tak, jeżeli się nawzajem miłujemy, czy w ogóle miłość może się odbywać bez słów, tak normalnie? No tak, ale chyba nie. Trzeba tutaj powiedzieć komuś, że się kocha, to wyznać, tak? Mężowie żonom, żony mężom, dzieci rodzicom. No już częstotliwość to, ale trzeba by powiedzieć.
7 razy dziennie.
7 razy dziennie może być, tak? Czy Bogu też należy mówić, że Go kochamy? Tak?
Wciąż.
Tak czasami rozmawiamy, że są czasami takie, no, są różne pieśni chrześcijańskie, są głębsze, są płytsze, bo są już niektóre padające w taki ton tak zwanych pościelówek, że przytul mnie, kochaj mnie, bywają takie. Ja bym stał gdzieś tak pośrodku, to znaczy, że potrzebujemy takich hymnów, które mówią o wierze, o pewnych rzeczach, ale potrzebujemy też w relacji z Bogiem takich, no po prostu intymnych rzeczy, intymnych z Bogiem, że mówimy po prostu kocham Cię do Jezusa. Nie możemy, to nie jest tylko stan umysłu. Tak naprawdę miłość czym jest? To jednak jest uczucie. To nie są tylko jakieś przykazania i coś, co mamy wykonywać i musimy i coś tam. No tak przynajmniej, no miłość to jest miłość. Przynajmniej tak chyba rozumiemy. To jest tutaj, w sercu. Całym sercem, z całą swoją myślą, z całej swojej siły. Tak? Z całej, będziesz kochał Boga. Wszystkich sił. A więc to jest właśnie to, że mamy Go kochać z tego wszystkiego, więc musi być serce, musi być słowo. Czyli ja wierzę, że chodzi tutaj o uwielbienie. Tak wspomniałem też, że uwielbienie jest przed służbą. Pan Jezus, jak mówił do diabła, cytował przykazanie, że Bogu Twemu pokłon oddawał będziesz i Jemu służył będziesz. Oddawanie pokłonu to jest to, co my na przykład robiliśmy przed wieczerzą, kiedy uwielbiamy Boga. Ja wiem, że każdy może to inaczej robić, każdy może inaczej czuć, ale musimy jakoś to wyrazić. No, są ludzie, którzy wyrażają to bardzo ekspresyjnie, na przykład Murzyni. Ja myślę, że nie bójmy się tego też wyrażać ekspresyjnie. W modlitwie mówić, że Boże, kocham Cię. zaraz zobaczymy, że Bóg chce tego, że tak to psalmici się wyrażali, tak wyrażali się prorocy i Bóg chce, żeby do Niego to mówić. Bóg naprawdę chce miłości, czyli uczucia, a nie żebyśmy Mu służyli z musu, żebyśmy Mu jakieś dobre uczynki czy ofiary składali, które nas męczą, które są dla nas męczące. Księga Ozeasza mówi o tym. 6 rozdział i od wersetu 4. Co mam ci uczynić, Efrainie? Co mam ci uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obok poranny, jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków i zabijałem ich słowami moich ust. I moje prawo wzeszło jak światłość. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary. I poznania Boga, a nie całopaleń. Bóg mówi, co chce do ludzi. To jest ciekawe. Czyli to nie jest Bóg, który dał przykazania kiedyś i mówił, że wypełniajcie je, a ja teraz jestem, bo takie są też teorie filozoficzne, nie pamiętam jak się, jaka to teoria jest, filozoficzna czy teologiczna, że Bóg jest stwórcą, stworzył do przykazania, ale dzisiaj stoi, kto pamięta, ktoś miał filozofię?
Deizm?
Deizm, tak, no właśnie, przypomniałem się, deizm. Miałem chyba 3 plus z filozofii, przed nie była to wysoka ocena. Kto miał filozofię jeszcze? Deizm, no właśnie, że Bóg stworzył wszystko, ale czeka. Bóg stworzył i wcale nie czeka. Mówi, ja nie chcę ofiary tak naprawdę. I to samo podkreśla Pan Jezus. Miłości chcę, a nie ofiary. I poznania Boga nie całopaleń. Co to znaczy poznanie? Znaczy relacji. Ja tak rozumiem relacji. No poznaj mnie, no zobacz mnie. Zobacz mnie. Porozmawiajmy. Porozmawiajmy. Powiedz mi. Powiedz mi, co byś chciał. A ja ci powiem, co ja bym chciał. Powiedz mi, co czujesz. Ja ci powiem, co czujesz. Chcę, żebyśmy byli blisko siebie, tak? Na tym polega relacja. I Bóg tego naprawdę chce. Musimy uwierzyć w tą miłość, którą Bóg miał do nas. Posłał swojego Syna z tego powodu, że chciał mieć z nami relację. Tak? Nie, żebyśmy nas wprowadzić do jakiegoś miejsca, gdzie Jego nie będzie, że nam będzie fajnie tam w niebie, ale nie, On po prostu ubłaganie za grzechy i ofiara była konieczna, żebyśmy mogli znaleźć się w Jego obecności, która inaczej by nas spaliła, w której byśmy się nie mogli znaleźć po prostu z powodu naszej grzeszności. A więc On chce i chciał relacji. To jest to, czego On chce od ludzi. Miłości chce, a nie ofiary, a nie... Więc miłości chce, a nie ofiary. I poznania Boga, a nie samopaleń. A więc... Wracam do tego, że jeśli nasza służba dla Niego jest uciążliwa tak naprawdę, to możemy w niej wrócić do miłości. Bóg nie chce naszej jakiejś szarpaniny, nawet jeśli myślimy, że to jest dla Niego, ale bez miłości. Że to może warto się zatrzymać. Mówię to do samego siebie. Że może warto wrócić do uwielbienia, jeżeli na przykład mówimy, że służymy Bogu, zacząć od po prostu modlitwy, która zaczyna się uwielbieniem. O co się mam, Boże, modlić? O coś jeszcze muszę modlić. Zacznij od uwielbienia, zacznij od relacji z Jezusem. To jest początek. Ja mówię to do samego siebie. Nie pouczam was jako ten, który stoi i... Mówię to do samego siebie, że czasami myślę, o to się muszę pomodlić, o to się muszę pomodlić. Ale muszę mieć relację z Bogiem. Muszę pielęgnować miłość, bo jeśli stracę tą miłość, stracę tą relację, to się właściwie okaże, że to wszystko jest jakieś puste, że to nie działa, że w ogóle Boża obecność gdzieś odchodzi i wcale nie z powodu jakiegoś grzechu, tylko z powodu tego, że miłość, że straciliśmy właśnie miłość, że On po prostu nie może wtedy mieszkać. A więc uwielbienie, pokłon. I ciekawe jest, że Bóg to powtarza w kilku miejscach Biblii. Nie będziemy tego wszystkiego szukać, ale Nowy Testament, Księga Apokalipsy, też Jana, który sporo mówi na ten temat, i list do kościoła w Efezie, 2 rozdział i drugiego do czwartego wersetu przeczytam. Znowu napomnienie z powodu miłości. Znam trud, uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz ścierpieć zły i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, nie ustałeś. Lecz mam Ci za złe, że pożyczyłeś pierwszą Twoją miłość. Ciekawe, tyle Ci ludzie zrobili, tak? Wycierpieli, to dla Boga wycierpieli, nie wycierpieli tego dla siebie. Właściwie Bóg powinien powiedzieć, dziękuję Wam, powinien, tak powinien się powiedzieć, dziękuję Wam, jacy Wy jesteście dobrzy. A on mówi, no tyle zrobiliście, ale, no ale mam za złe, że porzuciliście pierwszą miłość, że porzuciliście relacje gdzieś w tych Waszych cierpieniach, w tych trudach, w tych uczynkach, doświadczenia, straciliście moją miłość, relację ze mną i pierwszą miłość. Jakie to jest ostrzeżenie, że straciliście najważniejszy cel. Tam, to są wspaniałe rzeczy, które oni dokonali, prawda? Że tam, no, nie będziemy tego powtarzali. Stracili najważniejszy cel. Pierwszy cel w życiu. I znowu wracamy do tego Starego Testamentu, 6 rozdziału 5 Mojżeszowej, że będziesz o tym mówił, wstając i kładąc się, idąc, będąc w swoim domu, siedząc, idąc, przywiążesz sobie to jako między oczy przypaskę i do swojej ręki. Żydzi to potraktowali dosłownie. Zakładają filakterię, tak nazywają się gdzieś, albo tefilim inaczej po żydowsku, na rękę. A patrząc bardziej duchowo czy symbolicznie, oznacza to, że przez te słowa, przez tą miłość mamy po prostu patrzeć, tak? I do naszej ręki, czyli cokolwiek będziemy robić, mamy to robić z Bożą miłością, z Jego przykazaniami, z Nim. Patrzeć przez Nią, mówić o Nim, czyli mówimy, słuchajcie, kiedy pójdziemy zapraszać ludzi do restauracji, czy na miejscową niespodziankę, to jak będziemy ich zapraszać? Wiesz co? Chodź, zapisujemy do kościoła zielonoświątkowego. Nasz kościół jest lepszy od tych wszystkich, co tutaj są i mamy lepsze wyznanie wiary, u nas nie ma tych przekrętów. Tak będziemy, czy będziemy mówić, wiesz, porozmawiajmy o różnicach teologicznych. A ja myślę, że jeśli pokażemy ludziom miłość Jezusa, że ja naprawdę mam, nawet nie chodzi o przekonywanie słowami, chociaż też oczywiście, ale że kocham Jezusa, On jest wspaniały, On jest kimś w moim życiu, zmienił moje życie, On nadaje sens mojemu życiu. I ja znam takich ludzi, którzy tak samo kochają Jezusa. Jeśli chcesz, to przyjdź. No, będziemy razem o nim opowiadać. To jest zupełnie inna historia. Ja wierzę, że o tym właśnie mamy mówić. Bo możemy mówić o jakichś rzeczach, a jeśli Bożej miłości tam nie ma, to za różnica, gdzie ten człowiek, w jakiej nazwie będzie. A więc mówmy o miłości Jezusa. Będziesz o niej mówił, chodząc, idąc, kładąc się, wstając. Bóg chce, byśmy mieli z Nim miłosną relację. Amen?
Amen.
Dziękuję. Niektórzy zamarli, mówi, jak to możliwe. Znowu wam brudny świat pewnie coś kojarzy. Bóg chce, żebyśmy mieli z Nim miłosną relację. Byśmy mieli z Nim miłosną relację i wcale tutaj nie żartuję. Wiecie dlaczego? Bo przecież Jezus chce się z Tobą ożenić. Amen? Tak? Jezus chce poślubić swoją oblubienicę. A my wierzymy, że jesteśmy tą oblubienicą, że w niej się znajdziemy. A więc to jest coś bardzo realnego. Ja wiem, że dla nas, dla mężczyzn, no to jest to trudniej wyobrażalne, ale w wieczności jest to wszystko inne. Tak naprawdę jesteśmy jako oblubienica, która przygotowuje się na wesele baranka. Będziemy poślubieni z barankiem. Spróbujcie sobie wyobrazić, no to jest takie bliższe. No i zresztą Jezus odwołuje się do takich porównań. To jest, no właśnie, miłość mężczyzny, kobiety. oblubienica i oblubieńca i oblubienicy. Mamy tutaj jeszcze niezamężne osoby na tym miejscu, zamężne też, czy żonate. Wyobraźcie sobie, że przygotowujecie się do jakiegoś tam ślubu czy coś i nie macie żadnej relacji miłosnej ze swoim partnerem. Chcielibyście z nim spędzić kilkadziesiąt lat? A wyobraźcie sobie, jak można wieczność spędzić z kimś, wieczność z kimś, kogo nie kochamy, z kim nie mamy relacji miłosnej. Jak to jest możliwe w ogóle? To jest niemożliwe, to jest bez sensu. Musimy mieć relację miłości z Bogiem, z Jezusem, z Barankiem. I On tego chce tak naprawdę. To jest rzecz najważniejsza. A więc to naprawdę jest coś bardzo ważnego, to nie są żarty. Zresztą jest wiele takich miejsc w Biblii, jest taka pieśń, którą możemy czytać i może zakończymy jakimiś wersetami z tej księgi. Jest to pieśń nad pieśniami. To jest umieszczona w Biblii. Wiem, że niektórzy chcieli to interpretować bardzo teologicznie, ale to jest księga, która mówi o miłości. Właściwie nawet tam są elementy miłości fizycznej, erotyki pomiędzy mężczyzną a kobietą. Nie ma się co oszukiwać. I Bóg, żeby jakby unaocznić, żeby wskazać, że tak bardzo mu jest, zależy mu na relacji z człowiekiem, taka księga została umieszczona w Biblii. Te słowa dlatego tam się znalazły. Dlatego jest to w Bożym Słowie. I dlatego Bóg jakby zachęca nas do rzeczywiście do uczuć do Niego, do takiej prawdziwej tęsknoty, czyli to jest istota, której nie widzimy. No, Jezus Chrystus był na ziemi, jako baranek, jako człowiek. Możemy sobie wyobrazić jakoś jego wygląd, chociaż oczywiście nie widzieliśmy go, no ale mniej więcej możemy sobie jakoś tam wyobrazić. Ludzie sobie wyobrażają, robią malunki. Ale już Boga Ojca jak sobie wyobrazimy? Sędziwy, no też ludzie próbują gdzieś tam, możecie w katedrach zobaczyć jakiś tam starzec z brodą, czy w internecie też czasami nawet nasze ewangeliczne jakieś memy to pokazują w kolei twarz, no bez twarzy, jakaś światłość, no. Boga nikt nigdy nie widział, to jest, no Ducha Świętego czujemy. Przez Niego rozlana jest miłość Boża, mówi Słowo Boże, przez Ducha Świętego. Zawsze też Jego obecność jest miła dla nas, tak? Ale też Go nie widzimy tak naprawdę, widzimy Jego działanie, więc jest to miłość trudniejsza, ale musimy, Bóg chce, byśmy tą miłość, no właśnie byśmy wyobrażając sobie te ludzkie rzeczy, mogli Jego naprawdę kochać. No i właśnie, jak ta pieśń zaczyna? Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność Twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują Cię dziewczęta. To mówi oblubienica, była oblubienica. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Prowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Śniada jestem, lecz piękna. O córki jeruzalemskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Salma, nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz ja nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. No na przykład. A z kolei no to jest opis oblubieńca. Oblubieniec mówi na przykład w drugim rozdziale: ja jestem narcyzem Saronu, lilią dolin. Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Jak lilia między cierniami. Wyobraźcie sobie lilię między cierniami, tak? Jezus, Król Królów, patrzy na swoją oblubienicę w świecie. Lilię między cierniami, tak? Pomyśl sobie, jak drodzy jesteśmy dla Jezusa. Pomyśl o tym, tak? Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. Jabłoń wśród drzew leśnych. To znowu to rzadko się zdarza, tak? Ale tam są owoce. W Jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż Jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Prowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Pokrzepił mnie plackami z rodzynków, posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Chora z miłości do Boga. Życzę wam, żebyście byli chorzy z miłości do Jezusa. I sobie tego życzę. Takie to wspaniałe. Nie przejmować się wszystkim innym, tak? Tylko naprawdę tym się przejąć. Jego lewica jest pod moją głową, a Jego prawica obejmuje mnie. Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. No, wspaniałe, wspaniałe naprawdę rzeczy, ale tak oblubienica wychwala oblubieńca, takimi słowami używa, co nie godzi się, kiedy modlimy się po prostu do Boga, no to mówić, że go kochamy, wyrażać to. Nie mówię, że akurat takich słów, ale to jest zachęta, żebyśmy po prostu darzyli go uczuciem, dlatego że Bóg ma uczucia. Ja wczoraj zobaczyłem kiedyś notatki z mojego sprzed kilku lat kazania, które pewnie kiedyś powtórzę w innej formie, o tym, że Bóg ma uczucia. Nie będziemy dzisiaj o tym mówić. Bóg kocha, Bóg jest zazdrosny, Bóg może być zasmucony, więc On ma uczucia, ale On także wychwala, czy tak jak mówi, On patrzy na swoją oblubienicę, patrzy na swój Kościół, także na ciebie i na mnie. To jest napisane w 4 rozdziale, jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko. O, jakże jesteś piękna, twoje oczy są jak oczy gołębic. Poza twojej zasłony, twoje włosy jak stado kóz, które schodzą z gór Gileadu. Twoje zęby są jak stado owiec strzyżonych, które wyszły z kąpieli. Wszystkie one mają bliźnięta. Nie ma między nimi niepłodnej. Twoje wargi są jak wstążka karmazynowa. Twoja mowa pełna wdzięku. Twoje skronie są jak rozkrojone jabłko granatu spoza twojej zasłony. Twoja szyja jest jak wieża Dawidowa zbudowana na zbrojownię. Tysiąc tarcz wisi na niej, a wszystko to puklerze bohaterów. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarmiąt, bliźniąt gazeli, pasących się między liliami. Zanim chłód wieczorny zawieje pieszną cienie, pójdę na górę Miry na wzgórze Kadzidła. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma na tobie skazy. To jest ciekawe, jak oblubieniec chce widzieć i widzi swoją oblubienicę. I na koniec Bóg to umieścił w Biblii. I oblubieniec, czyli Jezus Baranek, chce słyszeć głos swojej oblubienicy, głos miłości, głos uwielbienia. W ostatnim rozdziale tej księgi objawienia i wiersz 13, czyli przedostatni werset, mówi tak: o ty, która mieszkasz w ogrodach, a przyjaciele podsłuchują uważnie, daj mi usłyszeć twój głos. Bo mówi to do ciebie i do mnie. Daj mi usłyszeć twój głos. On chce słyszeć nasz głos. A przyjaciele podsłuchują uważnie. A co mówi oblubienica? Pośpiesz się, mój miły. Pośpiesz się. Czyli przyjdź. Bądź podobny do gazeli lub do młodego jelonka na górach wonnych ziół. W Nowym Testamencie czytamy w objawieniu na koniec, że oblubienica i duch mówią: przyjdź. Więc pośpiesz się, mój miły. A miły mówi: daj mi słyszeć swój głos. Kosta, kochani, powstańmy. Amen.
czarnego nie.